Połączyłem się z Brukselą, gdzie jest były ambasador tytularny, były konsul Rzeczypospolitej Polskiej, pan Dariusz Sopków. Szczęść Boże, panie ambasadorze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże.
Panie ambasadorze, pan jest również jednym z koordynatorów Społecznego Centrum Obrony Wolności Słowa. To centrum powstało w czasie sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w czerwcu tego roku. Centrum także z niepokojem przyglądało się próbom usunięcia krzyża w Warszawie i temu wszystkiemu, co dzieje się w Warszawie.
Tak. Można od wielu lat, ale w ostatnim roku, dwóch szczególnie zaobserwować taką jakąś ekspansję myślenia poprawnego, pewnej nowej ideologii, gdzie próbuje się narzucać ludziom poprzez eliminowanie tych, którzy myślą inaczej, pewną nowoczesną, nową ideologię myśl nowej lewicy, jak to niektórzy mówią. Tak naprawdę to są rzeczy, które no, przypominają tym wszystkim, którzy pamiętają lata sprzed 1989 roku, metody półtotalitarne, tylko używane innymi metodami, czy też cele, osiąganie celów totalitarnych, ale innymi metodami. Dawniej po prostu wyrzucano z pracy, dzisiaj na przykład się kara jakimiś ogromnymi karami pieniężnymi tych, którzy myślą nie tak, jak sobie ktoś to zaplanował i przeciwko temu zjawisku, które nie jest łatwe do wytłumaczenia, dlatego że wszyscy myślą, że żyjemy w świecie wolności, wolności słowa, w świecie demokracji. Przeciwko temu zjawisku próbujemy jakoś oponować. No, wzięliśmy w czerwcu jako przykład tego, że istnieją formy eliminowania myślących niepoprawnie dziennikarzy polskich. Przyjechali do Strasburga dziennikarze z Polski, pan Pospieszalski, pani Ewa Stankiewicz. Teraz w czasie wrześniowej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu chcemy zaprosić przedstawicieli świata akademickiego z Danii. Również być może któryś z dziennikarzy polskich zgodzi się przyjechać do Strasburga, dlatego że to zjawisko jest ogólnoeuropejskie. To nie jest tylko kwestia polskich doświadczeń, chociaż w Polsce może to w sposób taki jaskrawy się przejawia, ale eliminowanie ludzi, którzy myślą nie tak, jak ktoś sobie zaplanował, ma charakter europejski. To jest zjawisko w jakimś sensie globalne.
Panie ambasadorze, znamienne było porównanie, czy jest porównanie dwóch manifestacji. Pierwsza w obronie krzyża, kiedy krzyż próbowano usunąć z krakowskiego przedmieścia, gdy służby użyły między innymi gazu wobec tych, którzy opowiadali się za pozostawieniem krzyża. A z drugiej strony 9 sierpnia manifestacja, gdzie dochodziło do znieważania uczuć religijnych, w ogóle człowieczeństwa drugiego człowieka ze strony niektórych uczestników manifestacji przeciwko krzyżowi. I tutaj jakby obrażanie uczuć religijnych i człowieczeństwa drugiego człowieka nie spotkało się z żadną praktycznie reakcją, przynajmniej reakcją adekwatną ze strony władz.
No to są właśnie te, tak jak można by nazwać, nowoczesne metody manipulacji, czy nowoczesny totalitaryzm, gdy identyczne zjawisko raz jest oceniane tak, a raz inaczej. Mówiąc krótko, prawo nie jest równe dla wszystkich. Nasze centrum, które jest centrum społecznym w chwili obecnej, pokazało te dwa przykłady. Raz, ludzi, którzy bronią swoich przekonań. Możemy dyskutować słusznie czy nie. Tu nie chodzi w tej chwili o meritum sprawy. Mówimy o różnych ocenach prawnych tego samego zjawiska. Gdy ktoś broni przekonań religijnych, to używa się siły fizycznej, a gdy ktoś naśmiewa się z religii, no to wtedy się nic nie robi. To jest taki przykład manipulacji. Pani redaktor Stankiewicz w czerwcu mówiła o innym zjawisku manipulacji mediami, polegającym na tym, że nagłaśnia się jeden przypadek, na przykład dyskryminacji kogoś ze względu na przekonania polityczne, podczas gdy kto inny, który również jest dyskryminowany ze względu na przekonania polityczne, o tym człowieku się nie mówi. To też jest manipulacja, ale bardzo trudna do wyjaśnienia. Mówiąc krótko, musimy chyba zacząć nauczyć się żyć w świecie, gdzie informacje z telewizji, z mediów, no jednak się sortuje, ale przecież to przypomina lata 80. Ci wszyscy, którzy żyli wtedy, dobrze wiedzą, że w latach 80. czytało się gazety, oglądało się telewizję, filtrując tą informację, zakładając, że ktoś chce nam wyrządzić tutaj krzywdę, prawda, informując tylko o jakimś jednym aspekcie sprawy. No jak widać, czasy troszeczkę wracają i chcemy o tych rzeczach po prostu mówić. Tak jak mówię, nie wnikam w tej chwili w to, kto ma rację w kwestii obrony krzyża, ale ewidentne jest sfaworyzowanie jednej grupy, to znaczy tej, która obraża uczucia religijne. No i już może kończąc tą sprawę, warto powiedzieć, że proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby ktoś obrażał uczucia religijne innych religii monoteistycznych w Europie. No można sobie wyobrazić, jakie larum by się podniosło, gdyby ktoś szydził na przykład z muzułmanów dzisiaj, w taki sposób jak szydzi się z katolików. No to też jest jakaś manipulacja, prawda? To też jest przyznawanie racji tylko jednej stronie debaty publicznej. I staramy się na razie monitorować te zjawiska, mówić o nich, ale przy okazji też tłumaczyć, na czym polega ta, nazwijmy to, nowoczesna manipulacja, nowoczesny totalitaryzm.
Z muzułmanów albo na przykład z Gwiazdy Dawida, prawda?
No to nie do pomyślenia, gdyby ktoś zadrwił z symboli religijnych właśnie, czy półksiężyca, czy Gwiazdy Dawida. No to podniosłoby się larum na całym świecie. Panie... w obronie tego. A jak widać, krzyż można sobie, z krzyża można sobie drwić. Tutaj może jednak, jak się ojciec pozwoli, no jednak wspomnienie historyczne. No, ja w roku 80 byłem w liceum, w 81 pamiętam, w sposób zupełnie spontaniczny krzyże wracały do szkół. Myśmy tak to nazwali, krzyże wracają do szkół, bo te krzyże zawsze tam były. Nikomu to nie przeszkodzało, nawet najwięksi komuniści akceptowali to zjawisko, że po prostu ludzie spontanicznie, bez żadnego wypadku smoleńskiego, spontanicznie chcą po prostu mieć znak religijny, do którego są od pokoleń, od wieków przywiązani w Polsce. I wtedy w roku 80 i 81 nikomu to nie przeszkadzało. Dla mnie, młodego licealisty wtedy, to był znak wolności. Po prostu wolność wraca do szkół, uczniowie decydują, czy chcą mieć krzyże, czy nie. I w moim liceum uczniowie zdecydowali, że chcemy mieć krzyże w szkołach, tak jak to było zawsze. I dopiero w stanie wojennym te krzyże usuwano. No więc myślę, że tak zwane średnie pokolenie ma tego typu skojarzenia dzisiaj zupełnie uzasadnione.
A niektórzy politycy lewicy w Polsce mówią o tym, że właściwie przywracamy standardy europejskie, że to jest usuwanie krzyży, to jest przywracanie standardów. Tylko pytanie, jakich standardów, prawda? Bo standardem w Polsce jest obecność krzyża w miejscu publicznym. Zresztą jeden z polityków lewicy, anonimowy w dzisiejszej Polska The Times, podaje, że Grzegorz Napieralski przygotowuje się do radykalizacji partii, która wywoła wojnę z Kościołem i całym elektoratem prawicowym, że we wrześniu oprócz projektu świeckiego państwa Napieralski zamierza także zalewać Sejm projektami ustaw dotyczących związków partnerskich, aborcji czy też parytetów kobiet.
No to jest właśnie to, co określa się w politologii, w analizach publicystycznych mianem zapateryzmu. I już od wielu lat doradcy pana Napieralskiego mówią, że oni chcieliby, żeby to był polski Zapatero. Zapatero, obecny premier w Hiszpanii, zdobył właśnie popularność tym, że w sposób niezwykle agresywny atakował Kościół. Podniesiono możliwość aborcji w niektórych przypadkach nawet do 6 miesięcy w Hiszpanii. Rozdawanie prezerwatyw nieletnim dzieciom jest zjawiskiem powszechnym w Hiszpanii. Ponieważ media sprzyjają lewicy w Europie, w wielu innych krajach również, ale w Europie generalnie zjawisko, że media, dziennikarze sprzyjają lewicy. No to po prostu dla zwykłej kariery politycznej pan Zapatero to robił i ci, którzy myślą tylko o jednym, co by tu zrobić, żeby pana Napieralskiego wywindować na funkcję, wysoką funkcję rządową, no to chwytają się wszystkiego. Ja myślę, że dzisiaj atak na Kościół medialny jest gorszy niż w latach 80. W stanie wojennym, w latach 80., które były jednak okresem totalitaryzmu, w sensie politologicznym nikt tego nie neguje, że Polska nie była krajem wolnym, była krajem zdominowanym przez obce mocarstwo. Nawet wtedy nikt nie odważyłby się w sposób tak agresywny atakować Kościoła. W sensie mentalnym, na to wskazują uwagę już niektórzy publicyści w Polsce i w Europie, w sensie mentalnym, psychologicznym, dzisiejsze czasy są gorsze niż czasy komunistyczne, prawda? Bo dzisiaj pozwala się, na przykład w Belgii niedawno aresztowano kilku biskupów i kamerę wprowadzono do grobu słynnego wielkiego kardynała belgijskiego, kardynała Mercier. To jest, w Belgii to jest postać na miarę kardynała Wyszyńskiego w Polsce. I w ramach akcji walki z pornografią dziecięcą zaresztowano na kilka godzin biskupów, łamiąc wszelkie porozumienia, immunitety wynikające z prawa międzynarodowego i kamerę wpuszczono do grobu tego wielkiego kardynała. Oczywiście pod pretekstem walki z pornografią dziecięcą, w poszukiwaniu jakichś dokumentów, prawda, może akurat tam się znalazły jakieś sprawy. No więc to też jest wszystko manipulacja, bo przecież każdy rozsądny człowiek, Kościół od wielu lat walczy ze wszystkimi formami grzechu, wykorzystywania dzieci. Natomiast tu się to wykorzystuje do ataku na Kościół. Po prostu każdy pretekst jest dobry, żeby zaatakować Kościół. I to zjawisko, które obserwujemy dzisiaj w Belgii, w innych krajach, w Polsce, ono tak mocno nie istniało 20-30 lat temu. I to trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że istnieje jakieś szczególne nasilenie ataku na Kościół dzisiaj.
Poza tym ten związek mentalnościowy, prawda, pedofilia i Kościół, on zostaje. Czy się cokolwiek udowodni komuś, czy się nie udowodni, ale sam ten związek słowny gdzieś w mentalności zostaje i próbuje się stawiać znaki równości. To też jest jedna z form manipulacji. Panie ambasadorze, wspomniał pan także o lewicy, o sympatii mediów. Niedawno w Polsce kolejny skok ustawą czy nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji doszło do koalicji Platformy Obywatelskiej z Lewicą i jedną z pierwszych decyzji nowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest monitoring treści, które są w Radiu Maryja.
No, to jest bardzo niepokojąca decyzja. Można by to nazwać, używając zwrotów znanych troszkę z przeszłości, że to jest taki pomruk władzy. Dawniej to się mówiło pomruk niedźwiedzia, myśląc o niedźwiedziu ze wschodu, ale my mamy swoje zwierzątka, które są, potrafią być równie agresywne. I to jest niewątpliwie pomruk władzy. Należy to ewidentnie traktować jako rodzaj ostrzeżenia, że oto niektóre media są dobre, niektóre są złe. Ja nic nie słyszałem o tym, żeby wprowadzono monitoring telewizji TVN na okoliczność szkalowania uczuć religijnych, chociaż wystarczy kilka dni pooglądać niektóre telewizje komercyjne, żeby zobaczyć, w jaki sposób szkaluje się uczucia religijne. Natomiast wprowadza się monitoring Radia Maryja. Dlaczego? Dla tych samych troszeczkę względów, jakich w latach 80. walczono z prasą niezależną. To jest bardzo przykre, że analizy sprzed 30 lat pasują do dzisiejszej rzeczywistości, no ale takie czasy nastały. Partia ówcześnie rządząca razem z koalicjantami, były to trzy dominujące partie wtedy w Sejmie, troszeczkę jak dzisiaj prawie, bardzo walczyły z milionem nakładów pism niezależnych, bo na tyle oceniano pisma niezależne, podziemne. Milion nakładów w skali tygodnia. Podczas gdy w skali tygodnia prasy oficjalnej wychodziło kilka milionów. A więc teoretycznie no, ludzie powinni spontanicznie lgnąć do tej prasy oficjalnej. No przecież był jej zalew, prawda? Trybuna, Przekrój, Życie Warszawy i tak dalej. A jednak walczono z prasą nieoficjalną. Dlaczego? Dlatego, że tam było mówiona prawda. Tam było coś bardzo niewygodnego dla władzy. Chodzi dzisiaj, to widać gołym okiem, o wprowadzenie pewnego monopolu na informacje. Bo jeżeli nie będzie już takich rozgłośni, a przynajmniej ograniczy się działalność takich rozgłośni jak Radio Maryja, czy inne, jeszcze kilka jest tytułów bardzo cennych w Polsce prasowych, jeżeli się ograniczy swobodę wypowiedzi tym rozgłośniom, tym dziennikarzom tam pracującym, no to wprowadzi się faktyczny monopol liberalny, prawda? I wtedy tylko patrzeć, jak w ciągu kilkunastu lat będziemy już w stanie właśnie takim, jak niektóre kraje gdzie po prostu ludzie już przestali chodzić do kościoła. Na przykład w Belgii tylko 2% ludzi chodzi do kościoła. Dlaczego? Dlatego, że wprowadzono pewien monopol medialny. Kościół jest po prostu eliminowany ze sfery publicznej, w tym momencie ze sfery prywatnej, na pewno zawodowej. I takie są tego efekty. I w Polsce wszyscy dobrze wiedzą, to nie trzeba być żadnym uczonym, żeby wiedzieć, że dopóki istnieją ośrodki myśli niezależnej, ośrodki wolności słowa, jak Radio Maryja, czy inne tytuły, nie chcę ich podawać, bo nie chcę robić nawet reklamy, staram się przestrzegać zasad deontologicznych w każdej wypowiedzi, to przeszkadza władzy, bo każdy ma wybór. Tak naprawdę dzisiaj mamy jeszcze wybór w Polsce między różnymi ośrodkami. I Radio Maryja jest dowodem na to, że w Polsce istnieje wolność słowa, tak naprawdę. Więc ktoś tą wolność próbuje zlikwidować, próbuje się to zakneblować. Co tu jeszcze może jedna uwaga co do tak zwanych standardów europejskich. To jest nadużywane. To jest właśnie typowe myślenie monopolistyczne, jakoby była jedna myśl, jeden standard, który należy wszędzie wprowadzać. Przecież proszę zwrócić uwagę, rząd włoski sprzeciwstawił się orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o tym, że należy zdejmować krzyże w klasach we Włoszech. Więc co jest standardem europejskim? Włochy czy kilku sędziów w Strasburgu? Dlaczego kilku sędziów w Strasburgu? Sprawa jest zresztą w apelacji. Zobaczymy, jak się zakończy. Ma decydować o tym, co ma być wszystko w Europie dobre lub złe. Tutaj tym wszystkim Europejczykom należy przypomnieć wspaniałą zasadę integracji europejskiej, która nazywa się subsydiarność. To znaczy, każdy decyduje na swoim szczeblu o swoich sprawach, a o sprawach europejskich decydujemy tylko tam, gdzie nikt już w swoim kraju o tym zdecydować nie może. Włosi walczą o swoją niezależność, Słowenia, Słowacja. Wiele rządów krytykuje to orzeczenie Europejskiego Trybunału o zdejmowaniu krzyży w klasach. Więc nie ma czegoś takiego jak standardy europejskie, które istniały od wieków i będą istnieć przez wieki. My sami to wypracowujemy. I to od Polaków, od obywateli zależy, co to są standardy europejskie. Także proszę wybaczyć, że może wróciłem do sprawy jednak krzyża, no ale ona jest jakaś taka ewidentna, ona jest bardzo bulwersująca.
No Polska akurat nie przyłączyła się do tego, nazwijmy to, zdania odrębnego państw dotyczących wyroku Trybunału.
Rząd polski się nie przyłączył, niestety. To jest bardzo dziwne. Nawet właśnie kilka rządów Unii Europejskiej przyłączyło się do apelacji, zaskarżenia tego orzeczenia o konieczności zdjęcia krzyża w szkole włoskiej. Zobaczymy, jak się skończy apelacja. Ja jestem raczej dobrej myśli. Natomiast wielu europosłów się do tego orzeczenia przyłączyło, ale rząd polski rzeczywiście, niestety nie. Jest kilku europosłów polskich, którzy podpisali się pod tą apelacją, ale niestety, no nawet należy przypomnieć, że nawet rząd rosyjski się przyłączył do tej apelacji przez szacunek dla cerkwi, dla krzyża w przestrzeni publicznej w Rosji. Także w niektórych sprawach zaczynamy już być w tyle nawet za Rosją. No to nie jest chyba dobra wiadomość dla nas. No przypomnijmy, że krzyż jest we flagach wielu państw europejskich. Słowacja, Malta, te państwa mają krzyż na swojej fladze narodowej. No więc jakżeż Słowacja miałaby się nie przyłączyć do tej skargi? No jak widać, to myślenie europejskie, te standardy europejskie zagalopowały się już troszeczkę.
Panie ambasadorze, myślę, że nie należy się temu dziwić, bo kiedy popatrzymy na to, co władze wyprawiają z krzyżem na krakowskim przedmieściu, z tą całą sytuacją, no to nieprzyłączenie się do tego apelu czy zdania odrębnego państw, innych państw europejskich, wcale nie dziwi, chociaż pan prezydent Bronisław Komorowski w trakcie kampanii prezydenckiej wcale nie mówił, że jedną z pierwszych jego decyzji będzie usunięcie krzyża z krakowskiego przedmieścia. Ogłosił to dopiero, kiedy już został wybrany na prezydenta w jednym z pierwszych wywiadów, akurat zresztą dla Gazety Wyborczej. Ale pamiętamy też, panie ambasadorze, że minister Radosław Sikorski podjął decyzję o obowiązku powieszenia w polskich placówkach dyplomatycznych zdjęcia pana prezydenta.
Tak, jest taka informacja prasowa. Na razie MSZ tego nie komentuję. Z tego, co mi wiadomo, to jeszcze formalnie nie ma przymusu wywieszania
zdjęć. Tak, ja mówię o informacjach prasowych, które się pojawiły, tak, oczywiście.
Ale to dowodzi, że na pewno jest to rozważane. Natomiast ja mogę zaręczyć, znając praktykę MSZ-owską, że jest to bardzo jakieś logiczne z punktu widzenia logiki administracyjnej zjawisko, dlatego że często jak się nie ma sukcesów merytorycznych, no to chce się przynajmniej jakoś tak troszeczkę przypodobać przełożonym. No a przełożonym wielu ministrów, wszystkich ministrów jest premier, a w dziedzinie takiej jak obrona narodowa, jak sprawy zagraniczne, również prezydent ma dużo w Polsce do powiedzenia zgodnie z zapisami konstytucji. Ja nie wykluczam nawet, że to była jakaś chęć przypodobania się nowemu prezydentowi, któremuś z wysokich urzędników MSZ-u. To tak nawet mogło wyglądać. Natomiast ta informacja mnie nie zdziwiła, jeśli idzie o pewną logikę administracyjną. Natomiast pewien, nazwijmy to, szum medialny, który został temu nadany, to w tej chwili być może wstrzymał to jeszcze, że te portrety nie zawisną. I tutaj no jedno słowo takie, pewna myśl komentarza do całej sprawy. To, że w ambasadach niektórych krajów wiszą portrety prezydenta czy głowy państwa, no to jest rzeczą normalną. Na przykład Wielka Brytania, królowa, czy we Francji prezydent we francuskich placówkach. Natomiast chodzi o styl i sposób, i miejsce, i moment, w którym się to wprowadza. No, przecież do niedawna no, słyszeliśmy całą serię, całą taką bym powiedział wręcz litanię oskarżeń i wyzwisk pod adresem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Również polscy dyplomaci, również wysocy, osoby odpowiedzialne za polską dyplomację publicznie drwiły z prezydenta Kaczyńskiego. I tu nagle mamy nowego prezydenta i pomysł na powieszenie tych portretów. No to brak klasy, jest brak stylu. Przecież nikt nie dyskutuje z tym, że można w pewnym momencie przywrócić tą tradycję sprzed wojny, czy też tradycję innych państw. Ale chodzi właśnie o moment, styl. I to, co można by dzisiaj powiedzieć, ten ewidentny brak klasy wysokich urzędników MSZ-u, czy być może samego przełożonego w tej sprawie. Jeszcze jedna sprawa, tutaj taka moja sugestia, można powiedzieć wręcz prośba, publiczna oferta do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby przede wszystkim zadbano o powrót godła polskiego orła na czerwonym tle do polskich ambasad, dlatego że z przykrością należy stwierdzić, że w ciągu ostatnich lat polskie godło znika z polskich placówek dyplomatycznych. Ja to sam obserwowałem. Z wielu gabinetów urzędników, wysokich dyplomatów znika polskie godło. Więc może jednak pewna kolejność, Polska, prezydent, prawda? Bo jeżeli widzimy w ostatnich latach zjawisko polegające na tym, że zdejmuje się polskie godło ze ścian polskich ambasad i przedstawicielstw, a zawiesza się portret prezydenta, no to też jest bardzo niepokojące zjawisko, prawda? Urzędnik służy przede wszystkim państwu. Ja pamiętam, że jak zaczynałem pracę w MSZ-cie w roku 97, a w 96 jeszcze byłem na stażu, to wtedy prawie w każdym pokoju wisiało godło polskie, a na placówkach pierwszy raz w 99 roku zacząłem pracę, w połowie biur dyplomatów było polskie godło. To była rzecz normalna, że w pokoju urzędnika jest godło. Przypomina się mu w ten sposób, dla kogo on pracuje, prawda? W ostatnich latach zauważyłem, to godło znikło. Doszło do tego, że gdy w 2006 roku objąłem kolejną funkcję w dyplomacji polskiej i przyszedłem na placówkę, na którą mnie skierowano, i spytałem się, dlaczego nie ma godła w moim gabinecie, to mi odpowiedziano, bo w żadnym gabinecie nie ma godła. No więc poprosiłem, żeby wyciągnął to chociaż dla mnie. I znaleziono mi godło w piwnicy, prawda, które odkurzyłem i powiesiłem nad swoim biurkiem, tak jak od wielu lat wielu ludzi miało. Więc takie zjawiska mają miejsce. Warto by to uporządkować, ale chyba nie jest dobrym momentem i miejscem, żeby zaczynać od powieszenia portretu nowo wybranego prezydenta. Warto byłoby chyba te sprawy uporządkować jakoś.
Bardzo dziękuję panie ambasadorze za rozmowę, za komentarz. Były ambasador tytularny, były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej i koordynator Społecznego Centrum Obrony Wolności Słowa, dyplomata Dariusz Sopków był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.